Hanna Tracz, Muzeum Holokaustu. Zostańcie
na
z nami.
Na początek proszę powiedzieć, gdzie się w tej chwili znajdujemy? Co to za budynek?
Holocaust Memorial Center, which is located in the City Center of Skopje.
Jesteśmy w Centrum Pamięci Holokaustu, które znajduje się w centrum Skopje, gdzie przed II wojną światową znajdowała się stara żydowska dzielnica Skopje. Żydzi, którzy tu mieszkali, zostali deportowani w 1943 roku do obozu zagłady w Treblince, w wówczas okupowanej Polsce. 98% z nich tam zginęło. Muzeum powstało w 2011 roku wraz z wystawą czasową, a wystawę stałą otwarto w roku 2019.
Słyszałam, że teren, na którym znajduje się w tej chwili to muzeum, to teren dawnej dzielnicy żydowskiej.
Jak wspomniałem, jest to stara żydowska dzielnica Skopje. Żydzi mieszkali w centrum miasta i dojeżdżali na stary bazar, gdzie były ich interesy. W tej części Skopje znajdowały się dwie znane synagogi. Jedną z nich była dolna synagoga, zwana Beit Yaakov, zgodnie z którą nazwaliśmy naszą synagogę, która została zbudowana w 2000 roku. Szkoła Talmud Tora znajdowała się również w synagodze Beit Yaakov i była też górna synagoga, która została zbudowana w 1366 roku, Beit Aaron. Obie zostały zniszczone podczas trzęsienia ziemi w 1963 roku wraz z domami starej dzielnicy żydowskiej. Po trzęsieniu ziemi w tym miejscu znajdował się stary międzynarodowy dworzec autobusowy w Skopje, ale w 2000 roku, kiedy przyjęto ustawę o restytucji majątku, ponieważ po II wojnie światowej w Jugosławii nie było własności prywatnej, wszystkie nieruchomości zostały znacjonalizowane, a własność Żydów, którzy zostali deportowani i zabici w Treblince, ich własność była własnością państwa, ale żyli tam inni ludzie. A potem, w 1963 roku, po trzęsieniu ziemi, kiedy domy zostały zniszczone, rząd i władze lokalne zdecydowały, że to miejsce będzie dworcem autobusowym. Gdy w 2000 roku przyjęto prawo restytucji majątku, powstała Fundacja Holokaustu z zadaniem budowy Muzeum Pamięci Holokaustu. I to miejsce zostało przekazane społeczności żydowskiej na budowę Muzeum Pamięci Holokaustu. Tak więc muzeum zaczęło się budować w roku 2005. Budynek zainaugurowano w 2011, a wraz z ekspozycją stałą, jak wspominałem, zostało otwarte w 2019 roku.
A jakby pan opisał życie codzienne Żydów tu, w Skopje, przed II wojną światową? Czym się zajmowali i jakie były ich relacje z innymi nacjami tu mieszkającymi?
Skopje as a city, as a multi-ethnic and multi-confessional city, you could have found on a proximity of less than 300 meters synagogues, churches and mosques. So people were living together.
Cóż, Skopje było wieloetnicznym i wielowyznaniowym miastem. W odległości mniej niż 300 metrów można było znaleźć synagogi, kościoły i meczety. Więc ludzie mieszkali razem bez żadnego problemu. Zajęcia, które były wykonywane przez Żydów, to głównie handel, obróbka skóry, rzemiosło. Byli oczywiście bankierzy, ale byli też biedni ludzie. W Skopje były trzy żydowskie dzielnice. Najstarsza była tu, gdzie znajduje się muzeum. Nowa dzielnica żydowska znajduje się obecnie w pobliżu budynku rządowego. Na obrzeżach Skopje znajdowała się bardzo mała dzielnica żydowska, która była bardzo biedną dzielnicą. Tak więc przed II wojną światową w Skopje mieszkało około 3800 Żydów, ale przed wojnami bałkańskimi i przed I wojną światową w mieście mieszkało około 4 do 5 tysięcy Żydów. Bitola na przykład przed wojnami bałkańskimi miała ponad 11 tysięcy Żydów. Tak więc w latach 60., kiedy włoski pisarz przejeżdżał przez Skopje, napisał, że w Skopje jest więcej Żydów niż jakiejkolwiek innej religii żyjącej w mieście. Skopje było więc dużym ośrodkiem żydowskim jeszcze przed Wielką Wojną i II wojną światową.
Jaka jest historia deportacji macedońskich Żydów w trakcie II wojny światowej?
When Nazi Germany invaded Yugoslavia in April of 1941, then it gave it to the Italians
Kiedy nazistowskie Niemcy najechały Jugosławię w kwietniu 1941 roku, przekazały Włochom okupację zachodniej części, a część środkową i wschodnią do okupacji przez Bułgarów. I niestety wszyscy Żydzi żyli pod bułgarską okupacją. Bułgaria stała się częścią osi nazistowskiej w marcu 1941 roku, ale już w grudniu roku 1940 przyjęli ustawę o ochronie narodu, która była całkowicie antysemickim i antyżydowskim prawem, które zostało natychmiast nałożone na Żydów po okupacji Jugosławii. Więc wszyscy Żydzi zostali pozbawieni obywatelstwa, przedsiębiorstwa zostały zamknięte, pieniądze skonfiskowano, a następnie przekazano Narodowemu Bankowi Bułgarii. Bułgaria utworzyła komisariat do spraw żydowskich, który zajmował się kwestią żydowską. 22 lutego 1943 roku Bułgaria podpisała porozumienie z nazistowskimi Niemcami w sprawie deportacji pierwszych 20 tysięcy Żydów z terytoriów bułgarskich właściwych i okupowanych. Dzięki intelektualistom kościelnym i posłom w Bułgarii, którzy przeciwstawili się deportacji, Żydzi z Bułgarii nie zostali deportowani. Niestety ponad 11 300 Żydów z okupowanych terytoriów Macedonii, Serbii i Grecji zostało deportowanych przez Bułgarów do obozu zagłady w Treblince w okupowanej Polsce. Z tych 11 300 Żydów deportowano 7 144 Żydów z Macedonii, co stanowi 98% Żydów żyjących w tym czasie, co stanowi największy odsetek w historii Holokaustu, Shoah. Ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej było wykonane prawie w 100% tutaj. W Macedonii około 200 Żydów przeżyło II wojnę światową.
A jak dziś wyglądają te relacje społeczności Żydów macedońskich z Bułgarią w kontekście władzy administracyjnej, jaką tu Bułgaria sprawowała w trakcie II wojny światowej?
Po pierwsze, prosiłbym panią, żeby nie używała słowa administracja, ponieważ administracja to ludzie, którzy pracują w biurach. Żołnierze i policjanci nie są administratorami, są okupantami. Tak więc dla polskiej publiczności uprzejmie prosiłbym o użycie właściwego słowa, jakim jest okupacja. Bułgaria nigdy nie przeprosiła za okupację, ani za deportację Żydów z Macedonii, ani z Serbii, ani z Grecji. I wciąż zaprzeczają, że mieli jakikolwiek udział w deportacji, mimo że istnieje wiele dokumentów potwierdzających, że rząd bułgarski był bezpośrednio odpowiedzialny za deportację Żydów i prześladowania Żydów podczas II wojny światowej.
Czy mogę spytać, jak wyglądała pana prywatna historia i jak to się stało, że został pan dyrektorem tego miejsca?
I'm a member of the Jewish community. The personal story of the family is before the Second World War.
Jestem członkiem społeczności żydowskiej. Osobista historia rodziny jest taka. Przed II wojną światową rodzina była podzielona. Mieszka w Salonikach i Bitoli. Mój dziadek mieszkał w Salonikach i został powołany w Królestwie Jugosłowiańskim do wojska w 1940 roku. I rozpoczęła się wojna i natychmiast wstąpił do ruchu oporu w Republice Użyckiej, która była pierwszym wyzwolonym terytorium w Europie w 1941 roku. Po Republice Użyckiej został wysłany do Belgradu, aby się tam zrekrutować i zdecydował się dołączyć do ruchu oporu. Został schwytany, torturowany, a następnie został wysłany do Mauthausen jako komunista, a nie jako Żyd. Przeżył Mauthausen. Kiedy wrócił, dowiedział się, że cała rodzina z Bitoli została deportowana do Treblinki, a potem udał się do Salonik, aby sprawdzić, czy jego siostry żyją. Niestety, wszystkie zostały deportowane do Auschwitz, wszystkie zabite. Był więc jedynym ocalałym z rodziny, a ponieważ był członkiem partii komunistycznej i był osobą wykształconą, został wezwany przez Tito i innych do Belgradu, aby odbudowywać kraj. Następnie w 1952 roku został wysłany do Skopje w podróż służbową i udał się na pocztę, aby zadzwonić do domu i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Usłyszał dwie osoby mówiące w ladino. Ladino żudezmo jest językiem Żydów sefardyjskich, a jednym z nich był jego zagubiony kuzyn, którego nie widział od 1936 roku. I tylko ze względu na jego członka rodziny, który również przeżył. Dziadek w 1954 roku przywiózł tu rodzinę i rozpoczął nowe życie w Skopie. Więc mój ojciec, mój wujek i moja ciotka urodzili się w Belgradzie, a mój dziadek poznał moją babcię w Mauthausen. Odkąd tu mieszkaliśmy i byłem członkiem społeczności żydowskiej, pracowałem w gminach żydowskich od 1996 do 2000 roku. Kiedy muzeum zostało otwarte, wezwano mnie do pomocy w budowie i promocji tego muzeum, ponieważ pracowałem w sektorze prywatnym w biznesie marketingowym. Byłem dyrektorem marketingu Toyoty, więc oczywiście przyjąłem ofertę. Od grudnia 2010 roku jestem członkiem Muzeum Pamięci Holokaustu i Funduszu Holokaustu jako prezes.
Jak opisałby pan społeczność żydowską tu, w Skopie i w całej Macedonii dziś?
Unfortunately, the Jewish community is very small due to the Holocaust, but also due to the fact that Macedonia is not a member of the European Union and we have just recently became part of the
Niestety, społeczność żydowska jest bardzo mała ze względu na Holokaust, ale także ze względu na fakt, że Macedonia nie jest członkiem Unii Europejskiej. Niedawno staliśmy się częścią NATO i wielu członków społeczności żydowskiej w pogoni za lepszym życiem wyemigrowało do Izraela lub do innych krajów. Tak więc społeczność żydowska niestety co roku się kurczy. W 2000 roku zbudowaliśmy własną synagogę w ośrodku społeczności żydowskiej i nazwaliśmy ją Beit Yaakov, tak jak nazywała się synagoga niższa w Skopie, gdzie otwarto szkołę Talmud Torah. Mamy własnego rabina, który mieszka w Izraelu i przyjeżdża na święta w Skopie, i oczywiście na uroczystości upamiętnienia, które obchodzimy co roku 11 marca. Społeczność żydowska i Żydzi są dobrze zintegrowani ze społeczeństwem. Na szczęście możemy powiedzieć, że generalnie w kraju nie ma antysemityzmu. Oczywiście zdarzają się sporadyczne incydenty, bezczeszczenie cmentarzy i czasami, gdy coś się dzieje między Izraelem a Palestyną, wtedy społeczność żydowska jest celem ataków antysemickich.
Jaki jest cel, jakie są plany dla społeczności żydowskiej tu w Skopie, ale i w całej Macedonii?
Of course, the goal is to prevent antisemitism.
Cóż, oczywiście celem jest zapobieganie antysemityzmowi. Zapobieganie asymilacji jest jednym z kluczowych wyzwań dla społeczności żydowskiej. I oczywiście dlatego zbudowano Muzeum Pamięci Holokaustu. To był pomysł ocalałych z Holokaustu, aby to przedstawić, oddać coś społeczeństwu, aby ludzie mogli zobaczyć, żyjąc w społeczeństwie wieloetnicznym i wielowyznaniowym, co może przynieść dyskryminacja. Ideą budowy tego muzeum było więc nie tylko przedstawienie przerażających wydarzeń z II wojny światowej, ale także edukacja o życiu żydowskim i tym, co zaginęło podczas II wojny światowej oraz o tym, co dyskryminacja, szowinizm, ksenofobia mogą przynieść społeczeństwu. Chodzi więc o to, aby edukować ludzi, jak żyć razem, nie osobno, ale razem. Motto gmin żydowskich brzmi Baszka i Barabar. W języku tureckim Baszka oznacza oddzielnie, a Barabar oznacza razem. Ale jeśli żyje się tylko oddzielnie, to znaczy, że żyje się w getcie. Jeśli żyje się tylko w Barabar, razem z innymi, może to doprowadzić do całkowitej asymilacji. Ale znalezienie właściwej równowagi między życiem osobno i zachowaniem własnej tożsamości, kultury, języka i religii, ale także życiem razem z innymi, jest całkowitą emancypacją społeczeństwa. Dlatego na początku powiedziałem, że wszystkie społeczności żydowskie są zintegrowane ze społeczeństwem i szanowane w społeczeństwie w Macedonii.
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.